radiowo-internetowe studium biblijne.
Przy mikrofonie Łukasz Pelc, na antenie Radia RDN zaczynamy radiowo-internetowe studium biblijne. Dzisiejszy wykład w ramach cyklu Stary Testament zapowiada Jezusa Chrystusa poprowadzi ksiądz profesor Mirosław Łanoszka. A tematem naszego spotkania będzie Sprawiedliwy Noe zapowiada jedynego sprawiedliwego zbawcę ludzkości, Jezusa Chrystusa. Z Księgi Rodzaju. Oto dzieje Noego. Noe był sprawiedliwym człowiekiem. Wśród swoich uchodził za nieskazitelnego. Noe żył w zażyłości z Bogiem. Ziemia wobec Boga była pogrążona w złu i pełno było na niej bezprawia. Bóg widział panujące na ziemi zepsucie, bo ludzie wybrali złe drogi. Wtedy Bóg rzekł do Noego: sprowadzę na ziemię wielką powódź, by zniszczyć pod niebem wszelką istotę mającą w sobie życie. Z tobą jednak zawrę przymierze. Wejdź do arki z całą swoją rodziną, gdyż tylko ciebie uważam za uczciwego w tym pokoleniu.
Przytoczony fragment starotestamentowego opowiadania o potopie przywołuje osobę patriarchy Noego, którego postać odgrywa ważną rolę w biblijnej typologii odnoszącej się do Jezusa Chrystusa i jego wielkich dzieł zbawczych.
Ponieważ postać Noego jest związana ściśle z potopem, dlatego też nasuwa się pytanie o pochodzenie biblijnego przekazu opowiadającego o tym kataklizmie.
Ślady wspomnienia powodzi o katastrofalnych rozmiarach można odnaleźć w wielu kręgach kulturowych całego świata. Zanim biblijne opowiadanie o potopie przyjęło finalny kształt, istniały starsze tradycje dotyczące tego tematu. Najbliższe analogie, jakie zachodzą między starotestamentowym przekazem o wielkim potopie, a pozabiblijnymi opowieściami, można znaleźć w piśmiennictwie starożytnego Bliskiego Wschodu, a zwłaszcza w literaturze mezopotamskiej. Problematyka wykorzystania motywów obecnych w mitycznych tradycjach w biblijnym opowiadaniu o potopie pozostaje ciągle przedmiotem naukowej debaty, niemniej jednak warto sięgnąć do literatury pozabiblijnej, by sygnalizując pewne podobieństwa między tymi utworami, wskazać jednocześnie, w jak odmienny sposób opowiada o tym wydarzeniu Księga Rodzaju. Na pewno można powiedzieć, że ewentualne wykorzystanie w biblijnym opowiadaniu o potopie jakichkolwiek wątków utrwalonych w mitologicznych opowieściach posłużyło przedstawieniu dojrzałych wniosków o charakterze teologicznym, które zostały ukazane z perspektywy monoteistycznej wiary Izraela.
Zatem które z pozabiblijnych opowiadań najbardziej przypominają starotestamentowe opowiadanie o potopie?
Najbardziej kompletny tekst opowiadania o potopie został zachowany i utrwalony w mezopotamskim eposie o Gilgameszu, którego kopie, znalezione w bibliotece asyryjskiego władcy Asurbanipala w Niniwie w połowie XIX wieku, datowane są na 7 stulecie przed Chrystusem. Wcześniejsza wersja tej opowieści, zawarta w starobabilońskiej mitologii o Atrahazisie, pochodzi z początku drugiego tysiąclecia przed Chrystusem. Według tych mitycznych przekazów, pogańskie bóstwa zdecydowały zmniejszyć ludzką populację, zsyłając plagi, by w ten sposób ograniczyć wrzawę wywoływaną przez stale zwiększającą się liczbę ludzi, co zakłócało spokój boskiej sfery. Ponieważ jedno z bóstw zdradziło plany przygotowywanej zagłady wybranemu człowiekowi, pozostałe podjęły decyzję o zesłaniu na ziemię wyniszczającego potopu. Przeznaczony na ocalenie przedstawiciel rodzaju ludzkiego, którym według eposu o Gilgameszu był Utnapisztim, natomiast zgodnie ze starobabilońskim mitem tytułowy Atrahazis, skonstruował wedle podanych wskazówek łódź, w której schronił się wraz z rodziną i zwierzętami. Niszczący ludzkie życie kataklizm uświadomił pogańskim bóstwom, co wywołało ich ubolewanie, że świat bez ludzi oznacza brak rąk do pracy, do której człowiek został przeznaczony. Mezopotamski epos przekazuje, że po opadnięciu wód potopu statek Utnapisztima osiadł na szczycie góry Nizir, a wypuszczone ptaki wyleciały z niego celem zbadania panujących na zewnątrz warunków. Ocalony z wód potopu człowiek zaraz po opuszczeniu łodzi złożył ofiarę, której rozchodzący się zapach zwabił wygłodniałe bóstwa. Chociaż zasygnalizowane podobieństwa między biblijnym opowiadaniem o potopie a przedstawioną w pogańskich eposach powodzią są znaczne, to jednak oryginalność myśli teologicznej, egzystencjalnej i moralnej, jaka znamionuje starotestamentową tradycję, jest ogromna.
A jak zatem kształtuje się literacka i teologiczna tradycja o potopie przedstawionym w Księdze Rodzaju?
Literacki i teologiczny kształt przekazanemu w Księdze Rodzaju opowiadaniu o potopie nadały dwie odmienne tradycje, jachwistyczna oraz kapłańska, które odegrały istotną rolę w procesie powstawania Pięcioksięgu. Kapłański redaktor ukazuje potop jako kataklizm niszczący całe stworzenie. W świetle tego przekazu te same masy wód, które na początku Bożego dzieła stwórczego zostały rozdzielone po to, by mogły powstać przestrzenie przyjazne różnym formom życia, obecnie tworzą katastrofalną powódź niszczącą wszystko, co istnieje. Tradycja jachwistyczna przedstawia potop jako ogromną ulewę, trwającą nieprzerwanie przez 40 dni i 40 nocy. Zasygnalizowane jedynie różnice wynikają z faktu, że dwa pierwotnie niezależne opowiadania o potopie zostały splecione w pojedynczą narrację, chociaż trzeba nadmienić, że literacki kształt tego tekstu pozostaje przedmiotem egzegetycznej debaty. W świetle powyższych uwag można powiedzieć, że w biblijnym opowiadaniu o potopie jest zawarte ważne pouczenie o charakterze religijnym. Stąd też przekazany w Księdze Rodzaju obraz powszechnej zagłady nie daje żadnych podstaw, by szukać w nim odpowiedzi na pytania dotyczące historyczności tego typu kataklizmu, a tym bardziej, by spekulować na temat geograficznego zasięgu tego potężnego żywiołu. To wszystko oznacza, że interpretacja dosłowna opisanego w Księdze Rodzaju potopu jest niewłaściwa, gdyż obrazy występujące w tym opowiadaniu służą wyartykułowaniu wniosków teologicznych.
Co zatem ważnego autor biblijny chciał zakomunikować, posługując się obrazem wód potopu?
Obecny w mezopotamskich eposach wątek wielkiej powodzi miał przede wszystkim pomóc w wyjaśnieniu pochodzenia ludzkiego nieszczęścia czy poznaniu przyczyn powstawania kataklizmów. Biblijne opowiadanie o potopie stawia w centrum zbawiającego Boga, który pamięta o swoim stworzeniu także wtedy, gdy ludzie ponoszą nieuniknione konsekwencje własnej nieprawości, co zostało przedstawione w obrazie katastrofalnej powodzi. Potop z Księgi Rodzaju służy usunięciu zła, które niszczy stworzony przez Boga świat. Wody potopu, pochłaniając ludzką niegodziwość, oczyszczają jednocześnie wszystko, co istnieje. Dzięki temu odradzającemu obmyciu zaistnieje nowa rzeczywistość, która jest porównywalna ze stworzeniem świata. Powierzchnia ziemi znowu staje się sucha, a ludzkość w osobie Noego oraz jego rodziny staje się na nowo przedmiotem Bożego błogosławieństwa. Dzięki Bożej dobroci zaistniał oczyszczony wodami potopu nowy świat. Bóg potwierdza swoją nieskończoną miłość do całego stworzenia, zawierając tak z Noem, jak i ze wszystkim, co żyje, przymierze. Głębia teologicznych wniosków, jaka charakteryzuje starotestamentowe opowiadanie o potopie, sprawia, że sama postać Noego nabrała wyjątkowego znaczenia w kontekście opisywanego kataklizmu, który biblijny autor, jak zostało pokazane, interpretuje w perspektywie zbawczej.
Dlaczego postać patriarchy Noego nabrała tak wyjątkowego znaczenia w kontekście opowiadania o potopie?
Noe to przede wszystkim człowiek wiary, będącej warunkiem wejścia w zażyłą relację z Bogiem, o której wspomina Księga Rodzaju, mówiąc: Noe żył w zażyłości z Bogiem. To właśnie dzięki wierze można spotykać się z niewidzialnym Bogiem jako osobą, a nie traktować go jedynie jako przedmiot wiary. W tym kontekście autor listu do Hebrajczyków wyjaśnia, że Przez wiarę Noe otrzymał pouczenie o sprawach jeszcze niewidocznych, przyjął je poważnie i zbudował arkę, aby ocalić swoją rodzinę. Przywołany tekst akcentuje istotny rys wiary Noego, który wierzył, że jedynie Słowo Boże stanowi rękojmię odnośnie spraw, jakich jeszcze nie widziano. Stąd też Noe uwierzył Bożej przestrodze przed potopem, chociaż ten kataklizm właśnie należał do spraw jeszcze nieoglądanych, a więc w żaden sposób nie pozwalających się przewidzieć. Dowodem wiary Noego jest pozytywna odpowiedź, jakiej udzielił Bogu na otrzymane od Niego polecenie zbudowania arki. Księga Rodzaju stwierdza: Noe tak uczynił, wypełnił wszystko tak, jak mu Bóg polecił. Podczas gdy codzienne sprawy toczyły się utartym torem, a budowa arki z perspektywy ludzkiej wydawała się być przedsięwzięciem chybionym, przykład wiary Noego pokazuje, że słowo Boga stanowi pewniejsze oparcie niż poleganie na oczywistości zmysłów.
Można więc powiedzieć, że przykład wiary Noego jest przestrogą przed zdominowaniem ludzkiego życia wyłącznie przez codzienne sprawy?
Porównaniem z czasami Noego posłużył się Jezus Chrystus, mówiąc na temat nieznanego dnia swojego powtórnego przyjścia, a więc paruzji. W Mateuszowej Ewangelii Jezus naucza, że z przybyciem Syna Człowieczego będzie podobnie, jak było za dni Noego. W tamtych dniach przed potopem jedli i pili oraz żenili się i były wydawane za mąż, aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli się, kiedy przyszedł potop i wszystkich pochłonął. Tak również będzie, gdy przyjdzie Syn Człowieczy. Beztroska pokolenia z czasów Noego dobrze obrazuje ludzi, którzy są całkowicie pochłonięci i zainteresowani jedynie codziennymi sprawami. Dlatego też pamięć o najważniejszej sprawie życia, jaką jest troska o relacje z Bogiem, jest dla nich czymś obcym. W tym kontekście Jezus przestrzega, by tak jak nagły potop, który zaskoczył niefrasobliwie żyjących ludzi, unicestwiając wszystko, nadejście Syna Człowieczego na końcu czasów podobnie nie zaskoczyło człowieka zapominającego o tym, co najistotniejsze w życiu. Sąd nad grzesznym światem pokolenia Noego, który obrazują wody potopu, zapowiada ostateczny sąd Boży nad każdym człowiekiem. Dlatego Jezus w cytowanym fragmencie wzywa do bycia gotowym na Jego powtórne przyjście.
Postawa wiary Noego wobec Bożego sądu wyraźnie kontrastuje z niedowiarstwem ludzi, którzy nie traktują tej zapowiedzi poważnie.
Niedowiarstwo w nadejście Bożego sądu, zobrazowanego wodami potopu u ludzi pokolenia Noego, posłużyło autorowi drugiego listu świętego Piotra jako ilustracja postaw podważających wiarę w sąd przy końcu świata, którego ma dokonać Chrystus. Czytamy w tym piśmie: to przede wszystkim wiedzcie, że na końcu pojawią się szydercy, którzy będą drwić i ulegając własnym pożądliwościom pytać, co się stało z obietnicą jego przyjścia. Ojcowie nasi pomarli, a tymczasem od początku świata nie zmieniło się nic. Nie chcą bowiem zrozumieć, że od dawna istnieje niebo i ziemia, która wyłoniła się z wody mocą Bożego Słowa i przez wodę potopu również została zniszczona. Wydłużający się pozornie czas oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa, które dla niedowiarków staje się powodem, by w ogóle negować tę Bożą zapowiedź, paradoksalnie jest dla nich szansą, jaką Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu daje grzesznikom, by się nawrócili. Jak podaje autor drugiego listu świętego Piotra, Pan wcale nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, jak niektórzy sądzą, jest tylko wobec was cierpliwy i nie chce, aby ktokolwiek zginął. Pragnie, by wszyscy się nawrócili. Przytoczony tekst dobitnie mówi, że opóźnienie sądu ostatecznego jest spowodowane postawą Boga, który pragnie dać czas na nawrócenie i żal za grzechy. Ten teologiczny wniosek tłumaczy jednocześnie, dlaczego w tym kontekście pojawia się postać Noego jako przykład tego, kogo życie podczas potopu właśnie zostało zachowane dzięki wierze Bożemu Słowu.
Można zatem powiedzieć, że patriarcha Noe uniknął sądu Bożego nad grzesznym światem, jaki obrazuje biblijny potop?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że potop, o którym opowiada Księga Rodzaju, jest Bożą odpowiedzią na rozlewającą się w świecie falę grzechów, będących konsekwencją pierwszego nieposłuszeństwa człowieka wobec Boga. W tym kontekście autor listu do Hebrajczyków przypomina, że wiara Noego stała się znakiem jego sprawiedliwości, gdyż przyjął Bożą przestrogę odnośnie spraw jeszcze nieoglądanych, co w tym przypadku oznaczało zapowiedź potopu, kładącego kres światu, który pławi się w grzechu. Ludzie tworzący tą rzeczywistość nie są zainteresowani niczym innym, jak tylko tym, co widzialne, a więc sprawami codziennego życia. Stąd też wiara Noego piętnuje tak rozumiany świat, który zamyka się na rzeczy niewidzialne, dostępne tylko wierze. Biblijne opowiadanie o potopie w pewien sposób obrazuje pogańską ludzkość, która mimo możliwości poznania prawdziwego Boga i prowadzenia życia opartego na niesfałszowanej sprawiedliwości, praktycznie nie jest tym zainteresowana. Ponieważ panujący w takim świecie grzech prowadzi do zniszczenia stworzenia, dlatego też trzeba go unicestwić. Biblijne opowiadanie o potopie odsłania także prawdę przeciwną. Tak jak grzech dewastuje stworzony świat, tak obecność sprawiedliwego ocala stwórcze dzieło od destrukcji. To właśnie patriarcha Noe, uznany za doskonałego i sprawiedliwego, i jak mówi Księga Syracha, w czasie gniewu stał się pojednaniem, dzięki niemu reszta pozostała na ziemi, gdy nastał potop. Żywa wiara Noego urzeczywistniła się w budowie arki dla ocalenia siebie i swej rodziny, dając w ten sposób początek nowej ludzkości, która wypełni sprawiedliwość według wiary.
Czy ocalenie ludzkości po potopie przez sprawiedliwego Noego zapowiada w jakiś sposób wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa?
Jak już zostało wspomniane, biblijny obraz nagłego potopu jest starotestamentową ilustracją nieznanego dnia powtórnego przybycia Syna Człowieczego na końcu świata. Jezus, mówiąc o paruzji w Łukaszowej Ewangelii, dokonuje porównania między tym, co wydarzyło się za dni Noego, a tym, co stanie się w dniach Syna Człowieczego. Sformułowanie dni Noego wskazuje na czas poprzedzający potop, a więc okres naznaczony upadkiem moralnym ludzkości, co skutkowało unicestwieniem wszystkiego. Tylko Noe wraz ze swoją rodziną został wówczas ocalony, gdyż uwierzył Bożej przestrodze, która kazała mu zbudować arkę. W tym kontekście Jezus wskazuje na tragedię pokolenia czasów Noego, które, choć było tak bardzo skoncentrowane na własnej egzystencji, to jednak zlekceważyło znaki zbliżającej się katastrofy, nie potrafiąc ochronić się przed wodami potopu. W tym kontekście Chrystus wzywa każdego człowieka, by wykorzystał Boży dar doczesnej egzystencji, przygotowując się do wiecznego życia z Bogiem. Jezus Chrystus, który oddał swoje życie za każdego grzesznika, przyjął na siebie Boży sąd i podobnie jak Noe po potopie, jest tym, który po swoim zmartwychwstaniu rozpoczyna nowe stworzenie. Wody potopu obmywające z wszelkiego brudu stwórcze dzieło Boga, które pochłaniają ludzkie nieprawości, zapowiadają wody chrztu udzielanego w imię Jezusa. Egzegeza patrystyczna we fragmencie pierwszego listu świętego Piotra, uważanego za część chrzcielnego hymnu lub wyznania wiary, dostrzegała w obecnych tam odniesieniach do Noego figurę Chrystusa, który wstępując do otchłani ogłasza zbawienie przebywającym tam duszom, a także Chrystusa, który na wzór arki ratującej ludzi z potopu ocala człowieka przez obmycie w wodach chrztu. Czytamy w przywołanym fragmencie pierwszego listu świętego Piotra. Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga. Jego ciało wprawdzie zabito, ale mocą ducha został przywrócony do życia. Jego mocą poszedł również aby ogłosić naukę uwięzionym duchom, które niegdyś za dni Noego nie okazały posłuszeństwa. Wtedy Bóg czekał cierpliwie, zanim zbudowano arkę, w której tylko nieliczni, to jest 8 osób, zostali zbawieni dzięki wodzie. Teraz zaś przez znak wody zbawia was chrzest, który nie jest obmyciem cielesnego brudu, ale zobowiązaniem wobec Boga do czystego sumienia dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ojcowie Kościoła nazywali Jezusa Chrystusa prawdziwym Noem, jedynym sprawiedliwym i doskonałym, zbawiającym ludzkość przez swoją śmierć na krzyżu i chroniącym swych synów w nowej arce, Kościele. W ten sposób Arka Noego stała się figurą Kościoła, w której każdy człowiek może znaleźć ocalenie przed powodzią zła zalewającego świat. Warto jeszcze wspomnieć o przymierzu, które Bóg zawarł po potopie z Noem oraz z całą ludzkością, objawiając w tym akcie swą odkupieńczą miłość, która pragnie zbawienia każdego grzesznika. Pełnię Bożego miłosierdzia urzeczywistnił Jezus Chrystus, który nie przyszedł powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników. Boży Syn, jako jedyny sprawiedliwy, zgodził się przyjąć krzyż po to, by niesprawiedliwy grzesznik został potraktowany miłosiernie. Bóg bowiem nie chce zniszczenia grzesznika, ale jego zbawienia.
I to wszystko, co w dzisiejszym radiowo-internetowym studium biblijnym przygotował dla Państwa ksiądz profesor Mirosław Łanoszka. Na koniec jeszcze pytanie konkursowe. W jakiej sytuacji Noe dał się poznać jako człowiek wierzący?
Odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy przysyłać mailem na adres studium@gosc.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową naszego studium tarnow.gosc.pl, gdzie znajdziemy zakładkę Studium Biblijne, a tam nasze wykłady i Lectio Divina. Zapraszamy także do zapisania się na wykłady w naszym radiowo-internetowym studium. Wszystkie zapisane osoby, wszyscy uczestniczący w naszych konkursach będą mogli na końcu studium otrzymać pamiątkowe certyfikaty. Zapraszamy do wspólnego poznawania naszej wiary.
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.